Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry Państwa i moim gościem.
Iwona Grota, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Słupsku. Znani pewnie jesteśmy słuchaczom jako Psoni Koło w Słupsku, jako skrót.
No tak, jeszcze kojarzeni jesteście z warsztatami terapii zajęciowej. Być może przez Przemka Laskowskiego.
Też, ale jakby Psoni Koło w Słupsku prowadzi dwa miejsca, do których uczęszczają osoby z niepełnosprawnością. Jest to właśnie warsztat terapii zajęciowej na ulicy Długosza 22, słynny tak zwany Diament i drugi środowiskowy dom samopomocy na ulicy obecnie Jana Pawła II.
No dobrze, to teraz w paru zdaniach, zanim przejdziemy do meritum, chciałabym, żeby pani opowiedziała słuchaczom, czym wy się zajmujecie i dla kogo jesteście. Bo nazwa trochę zdradza i podpowiada, ale to oczywiście tylko fragment.
Tak, głównie zajmujemy się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, aczkolwiek nie wykluczamy też osób z niedowidzeniami, osób, które są głuche i osoby z autyzmem. Także praktycznie przekrój osób, które od nas ma pomoc, no to jest cała niepełnosprawność, łącznie z ruchową.
A ilu z nich korzysta z waszego wsparcia?
Więc w warsztacie terapii zajęciowej mamy 44 osoby dorosłe niepełnosprawne, które chodzą na zajęcia od 7 do 15. Natomiast w drugim środowiskowym domu samopomocy mamy 30 osób, też dorosłych osób niepełnosprawnych, głębiej niepełnosprawnych, z większymi deficytami i zaburzeniami.
I też od rana do
Tak,
15?
od godziny 9 do 17.
O, to długo, to fajnie.
Tak, bo to jest taki specyficzna placówka ze względu na to, że są to osoby bardzo mocno, głęboko niepełnosprawne, wielorako, z różnymi sprzężeniami, jakby niefunkcjonujące samodzielnie, potrzebujące osób trzecich. I tam też taka pomoc jest im dana.
A dziś spotkałyśmy się, drodzy Państwo, z wyjątkowego powodu. To mieszkanie terapeutyczne,
Tak,
treningowe, tak
treningowe,
zwane.
treningowe. No, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ogóle, bo jest to organizacja bardzo duża, skupiająca kilkaset kół mniejszych, między innymi takie jak u nas w Słupsku, prowadzi już taki rodzaj mieszkań. Ze względu na to, że czerpiemy jakby też jako stowarzyszenie to ogólnopolskie wiedzę ze Skandynawii, bo często wyjeżdżamy, widzimy, jak tam są rozwiązywane problemy osób z niepełnosprawnościami, głównie dorosłych, bo jakby w Słupsku interesujemy się głównie dorosłymi, bo te osoby młodsze,
Dzieci są
niepełnosprawne są
zaopiekowane.
zaopiekowane. Więc udało nam się w styczniu 2022 roku jako stowarzyszeniu otrzymać nieodpłatnie mieszkanie na ulicy Tuwima 34. Podpisaliśmy umowę z panią prezydent na nieodpłatne użytkowanie, natomiast no, ze wskazaniem na mieszkanie treningowe bądź chronione. To był koniec stycznia, więc zaczęliśmy robić remont, bo wiadomo, że trzeba mieszkanie odświeżyć po poprzednich osobach. No i zadziało się tak, jak zadziało na Ukrainie. Dostaliśmy telefon, że są osoby niepełnosprawne, które potrzebują takiego wsparcia z Ukrainy. Przyjęliśmy na to mieszkanie, bo było w międzyczasie wolne, jeszcze nie było też tego projektu, więc stwierdziliśmy, że przyjmiemy te osoby z Ukrainy. Były to troje osób z niepełnosprawnością ruchową, no i ich rodziny, także około 6 osób. Te osoby w międzyczasie napisaliśmy projekt do PFRON-u, właściwie do Urzędu Miasta, ale na pieniądze PFRON-owskie, na mieszkanie treningowe.
Czyli drugie.
Nie, to mieszkanie, które
To
w tej chwili,
jedno.
tak, ale tutaj mówię, to w międzyczasie tak się to zadziało, że troszeczkę nam to wszystko pokolidowało, bo ten projekt, o którym ja teraz mówię, powinien po prostu zacząć się już w
Dawno
miesiącu
temu działać.
lipcu, a zaczął się troszeczkę później. No i ci państwo, którzy byli, wyprowadzili się teraz w tej chwili we wrześniu. No, udało nam się ich tam tak pokierować, że ich losy zostały związane z naszym krajem i nie chcą się wyprowadzać stąd. I ruszyliśmy z tym projektem. To mieszkanie treningowe ma dać osobom z niepełnosprawnościami głównie to poczucie sprawdzenia siebie, czy mają możliwość zamieszkania samodzielnie, mogą samodzielnie egzystować, no troszeczkę pod kontrolą terapeutyczną. To nie jest tak, że zostawiamy ich samym sobie. I tak to ruszyło we wrześniu. pierwsza, podzieliliśmy sobie to na tury, bo musi być 20 beneficjentów objętych do końca roku tym wsparciem. W związku z tym podzieliliśmy sobie po 4 osoby. Tam są 3 pokoje. 2 pokoje są dla osób z niepełnosprawnościami, 1 jest dla opiekuna, bo opiekun jest całodobowo. To nie jest tak, że one są zostawione
zupełnie
same
sami
sobie. Tak,
mhm.
Są pod nadzorem. Pierwsza grupa byli to chłopcy, znaczy mężczyźni z panem. W tej chwili się skończyło, zaczęły teraz dziewczyny. Ten okres miesiąca czasu, który był wcześniej w projekcie, jest na 2 tygodnie rozpisany ze względu na to, żeby przetrenować tych 20 osób, no bo tych beneficjentów musi być 20 przetrenowanych, żeby ten projekt po prostu można było rozliczyć. No i są bardzo zadowoleni. Na czym polega w ogóle sama idea tego mieszkania treningowego? Powiem tak, w Słupsku według mnie być może nie mam takiej wiedzy, aczkolwiek pracuję już 16 lat z osobami niepełnosprawnymi, więc jakby na tym polu wydaje mi się, że nie ma takiego mieszkania terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami.
Nie ma. Taki pomysł na zrobienie tych mieszkań, tego typu mieszkań, na pewno miała przystań i Zosia Stodoła. Natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem, na jakim to jest etapie u nich w tej chwili, ale z mojej wiedzy wynika, że jeszcze te mieszkania u nich nie powstały.
No,
także rzeczywiście jesteście chyba jedynymi, którzy takie mieszkanie uruchomili w ogóle.
I widzę, że to mieszkanie spełnia już po tej drugiej turze tych osób z niepełnosprawnościami, spełnia swoje oczekiwania. Wrócę jeszcze do samego meritum. Jak wygląda może taka terapia w takim mieszkaniu? Beneficjentami w tej chwili są osoby, które chodzą do warsztatu terapii zajęciowej naszego. Więc troszeczkę terapeuci znają też ich możliwości. Nie do końca, ale ich możliwości znają. I ruchowe, i fizyczne, i intelektualne. I na tym bazujemy. Dzień taki wygląda, że od godziny 7:00 o 7:00, 6:00 wstają, robią sobie sami śniadanie, sami przygotowują się do wyjścia. Wiadomo, to co my robimy w domu, to oni muszą zrobić sami. Tam nie ma rodzica. Terapeuta tylko ewentualnie koryguje pewne rzeczy, bądź podpowiada. Natomiast nie jest osobą, bardziej wspiera niż pomaga. O, to tak wygląda. Więc one muszą samodzielnie pewne rzeczy wykonać. Wychodzą koło 8:00 do warsztatu terapii zajęciowej. Wracają o godzinie przed 15:00, gotują obiad, sprzątają, piorą,
zakupy
wychodzą.
Muszą
tak,
zrobić.
Zakupy, wszystko to, super. Co należy do nas, jak my funkcjonujemy normalnie. Także tak, myślę, że to też jest sprawdzenie ich. Przygotowanie też rodziców do tego, że być może kiedyś zamieszkają oni na przykład w mieszkaniach chronionych, gdzie one są, ten czas pobytu jest wydłużony do iluś tam lat. Odciążenie też tego rodzica i ta więź może być wtedy przerwana też, dlatego też rodzic ma ten czas, te 2 tygodnie jest mało. Myślę, że to powinno być dłużej, no ale tak akurat wyszło w projekcie takim próbnym.
To ja muszę przerwać i zapytać, nie dzwonili rodzice w panice, co się dzieje z dzieckiem i jak to tam wygląda i czy daje sobie radę?
Staramy się jakby, może nie izolować, ale żeby rodzice w tych 2 tygodniach odpoczęli.
No właśnie.
Przemyśleli sobie pewne rzeczy. Jest jeszcze psycholog, który pracuje z rodzicami między innymi w tej sprawie. I natomiast jeśli chodzi o młodzież i te dorosłe osoby niepełnosprawne, no nie spodziewaliśmy się, że będą tak funkcjonować. Może nie tyle w tym życiu codziennym, bo są braki, bo widać, że rodzice po prostu wyręczają. No ale ja to rozumiem, że to też nie jest zrobione z złej strony. To rodzic chce po prostu dobrze.
No tak.
A to wychodzi czasami, no różnie. Wiadomo, że się też
starzejemy.
Niedźwiedzią
przysługę
tak,
robimy
dokładnie
sobie.
Tak. Ale po tych 2 tygodniach właśnie ci mężczyźni, którzy opuścili to mieszkanie, w ogóle był problem, bo stwierdzili, że oni są jeszcze 2 tygodnie. Stwierdzili, że oni są dorośli i wiedzą, że oni powinni jednak odejść od rodzin i im się funkcjonuje lepiej. Owszem, rodzice byli tam chyba raz na takim poczęstunku, gdzie uczestnicy zrobili.
Na kawkę wpadli,
dokładnie,
po prostu.
Dokładnie, wpadli na kawkę, aczkolwiek już była godzina czy półtora i mówili, że uczestnicy stwierdzili, że rodzice no niestety muszą iść
do
siebie,
do domu,
bo oni teraz
do
będą sprzątać.
No tak.
Więc tak to wygląda. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo chętnych w ogóle mamy. Mhm. Bo w tej chwili jakby zrobiliśmy rekrutację z tych 2 ośrodków, które mamy. No i tam ewentualnie zaprzyjaźniony ktoś się szybciej zgłosił. I już jakby nabór mamy. Zaczęliśmy 2 dni i skończył się za 2 dni. I myślimy o tym, żeby przedłużyć jednak ten projekt, poszukać pieniędzy nie PFRON-owskich, którymi tutaj zarządza miasto, a sięgnąć o pieniądze unijne, żebyśmy mieli tą stabilizację na 2-3 lata, tak, żebyśmy mogli na przykład wziąć nie tylko z miasta, mieszkańców miasta i nie tylko na przykład z naszych ośrodków, ale w ogóle rozszerzyć to na osoby z niepełnosprawnościami, bo zgłaszają się do nas naprawdę chętni, którzy chętnie by w tym wzięli udział. Rodzice, którzy się zastanawiają nad tym, czy rzeczywiście moje dziecko na przykład mając mieszkanie da sobie radę. Bo to też jest ważne dla tego rodzica. On nie jest obiektywny, sprawdzając swoje dziecko.
No nie jest.
Natomiast my jesteśmy w stanie jako terapeuci po prostu to sprawdzić.
I dać zapewnienie wtedy rodzicom, zakładam, że on daje radę, naprawdę nie musicie się martwić.
No nie, bo mówię, po tych 2 tygodniach jestem zdziwiona jakby reakcją rodziców, bo przychodzą i pytają, czy jeżeli będzie następny projekt, na przykład na mieszkanie chronione, czy na mieszkanie treningowe, czy jego syn może wziąć w tym udział. Czy to tylko było jednokrotne? Bo raz, że widzą na przykład, mimo tych 2 tygodni, poprawę, bo on idzie do pralki, chce coś tam sobie wyprać. Mimo, że to robiła zawsze mama, czy robił to tata, tak? Bierze zamiotłę w sobotę i sprząta, bo mówi, że było sprzątanie. No więc tak. To troszeczkę tak wygląda inaczej.
Czyli pewne schematy przekładają się na życie codzienne.
Tak.
No to pozytywnie.
Bardzo. Bardzo nas, no mówię, miło nas zaskoczyło. Baliśmy się, że może nie być... To na tyle atrakcyjne dla rodziców, nie dla osób z niepełnosprawnościami, tylko dla rodziców, bo tu baliśmy się o tą barierę rodzica, że no nie oddam, bo się boję.
Tak,
bo coś
dużo
się
lęków.
Wydarzy.
Tak.
Mówię, to są osoby, które mają schorzenie, też mają i różne inne fizyczne schorzenia i tego mi się wydaje, że najbardziej rodzice się obawiali. Aczkolwiek, no mówię, no po tych 2 tygodniach jesteśmy pełni optymizmu, że
super.
Jest bardzo, bardzo fajnie.
Co największą trudność sprawiało waszym podopiecznym przez te 2 tygodnie pierwsze?
To trzeba podzielić na mężczyzn i na kobiety.
Okay.
Mężczyzną sprzątanie.
No, nie wątpię.
A kobietom wstawanie ranne. Także to są 2 różne rzeczy. Pozostałe rzeczy myślę, że no są w stanie samodzielnie pod kontrolą, bo to też trzeba pewne rzeczy przypominać, zrobić, wykonać. I z tej czwórki, która była w tej chwili tych mężczyzn, których żeśmy pierwszych jakby wpuścili w ten projekt, ta czwórka mogłaby funkcjonować. I naprawdę to nie musi być tak, że oni w rodzinach są do końca swoich dni. Oni naprawdę potrzebują swojego życia. Rodzice potrzebują swojego, a oni potrzebują swojego. Przychodzi taki okres w życiu rodzica, że jest też, ma prawo być zmęczonym, musi się zająć sobą, bo dochodzą różne schorzenia z racji wieku, a osoba z niepełnosprawnością dochodzi do takiego momentu, że dla niego są ważne te społeczne rzeczy, te osoby, które są z boku, a mniej są rodzice.
No tak.
I to
no
muszą
tak
po prostu...
W życiu, po prostu.
No tak.
To jak w życiu, drodzy państwo, kobietom problemy ze wstawaniem, sprawiają mężczyznom ze sprzątaniem, to zupełnie, muszę powiedzieć, że tak bez dysfunkcji, ci, którzy są bez dysfunkcji, podobnie funkcjonują, myślę.
Tak.
Do końca roku ten projekt.
Tak, do końca roku.
A kiedy będzie wiadomo, czy udało wam się pozyskać?
No w listopadzie jest ogłoszony konkurs, z tego co my śledzimy, z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego też myślimy, że spróbujemy, zobaczymy, bo to są konkursy, więc ciężko nam powiedzieć. No, no piszemy projekty, ale nie zawsze wygrywają.
No niestety.
Ale mamy nadzieję, że wygramy i że nie tylko osoby, jak to usłyszałam, wyróżnione, czyli WTZ-y i SDS otrzymają, ale otrzymają też mieszkańcy miasta, którzy będą chcieli, bo to są też, to jakby projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które no funkcjonują dobrze, tak, żebyśmy, my też oceniamy, bo wiadomą rzeczą jest, że osoba, która jest czterokończynowo porażona, no nigdy nie zostanie tak dobrze strenowana, jak osoba, która no rokuje nam, tak, na
no
przyszłość.
Tak.
I oprócz orzeczenia praktycznie nie potrzebujemy niczego.
Nic więcej.
I osoby. O.
No i tak, i człowieka, to wiadomo. A miasto? Czy miasto w ogóle wyraża chęć tego, żeby wspierać was jeszcze dodatkowo w tych mieszkaniach, w tym mieszkaniu treningowym?
Myślę, że to, bo tak, to na to mieszkanie mamy podpisaną umowę na chyba bodajże 3 lata. Więc to też jest duży plus, że
utrzymaliśmy
po prostu to mieszkanie, to jest raz. 2, że przystąpiliśmy do konkursu PFRON-owskiego, ale też jakby zarządzało tym miasto. No cieszę się, bo pewnie może też, liczę tak, że dobrze napisaliśmy ten projekt, dlatego dostaliśmy te pieniążki.
Ja myślę, że on jest ważny społecznie, tak, że to, no myślę, to jest że dodatkowa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tym bardziej... Tak jak mówię, że i przystań rozważa tego typu mieszkania i wiem, że chodzą po głowie im tego typu działania, także...
Bo w mieście Słupsku, z tego co ja obserwuję, no nie ma rozwiązania systemowego dla osób z niepełnosprawnościami. I o ile mamy zaopiekowane grupę dzieci...
I młodzieży,
tak, nie mamy tych dorosłych, tak? Ten moment, kiedy kończą szkołę, przychodzą na przykład do WTZ-ów, do SDS-u, no bo to mówię, no zależy od rodzaju niepełnosprawności, praktycznie się reszta ury... No i przystań jest jeszcze, gdzie mogą pracować, to są już osoby wysoko...
22 osoby, tak.
Ale wysoko funkcjonujące, tak. Nie? Więc to troszeczkę też każda niepełnosprawność, no, jest inna. Więc brakuje nam tego przejścia ku starości tych osób, tak? Ku starzenia, no tak. Się, tego po prostu brakuje.
Ja też wiem, że rodzice mają obawy, rodzice osób niepełnosprawnych, co wydarzy się i stanie z ich dzieckiem, kiedy ich zabraknie, po prostu.
Ja jeszcze tak może nadmienię, że namawiam rodziców osób z niepełnosprawnościami, jeżeli mają takie wątpliwości, to często też spotykamy się z tymi rodzicami, rozmawiamy, jakby też przekonujemy, bo często jest tak, że jest rodzic plus dziecko, bo drugi rodzic na przykład odchodzi. Różne rzeczy się dzieją w ich życiu w wieku 70-80 lat i jakby zawsze podpowiadam, że mają możliwość przekazania swojego mieszkania na takie właśnie cele. Wtedy jego dziecko nie będzie samo, a będzie z innymi, tak? I jeszcze inni skorzystają na tym mieszkaniu. Są różne, mówię, u nas w stowarzyszeniu są różne rozwiązania też dotyczące tych osób dorosłych. Ale z drugiej strony, no też musimy pewne rzeczy przetrenować z tymi osobami, żeby wiedzieć na pewno, czy rzeczywiście ta osoba, no, kwalifikuje się do takiego mieszkalnictwa. Chociaż z mojej strony i z naszego stowarzyszenia jakby jest... przekaz taki, że te osoby powinny mieszkać samodzielnie. I czy to jest osoba czterokończynowo porażona, czy to jest osoba wysoko funkcjonująca, powinna zaznać tego życia mieszkania osobno od rodziców. Dlatego też ja zawsze mówię, to mieszkalnictwo powinno być i wytchnieniowe dla tych osób, które potrzebują tej opieki większej, jakby tych pielęgnacyjnych rzeczy oprócz tego, i dla tych wysoko funkcjonujących. Powinny te mieszkania po prostu powstawać, tak? Mhm. Ale mówię, no na to muszą się znaleźć środki i na to muszą się przede wszystkim znaleźć odpowiednie pomieszczenia, bo to nie jest tak, dla osób wózkowych jest potrzebna winda i udogodnienia,
tak,
i metraże. Także tak to wygląda z naszej strony. Mamy nadzieję, że to u nas w Słupsku tutaj powstanie i fajnie będzie funkcjonowało.
No to ja trzymam kciuki za to, żeby to się udało. Dziękuję i żeby bardzo. Udało się pozyskać środki na kolejny projekt, na kontynuację projektu, może tak.
Dobrze, dziękujemy bardzo.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia.
Do widzenia.